Odwyk dzisiaj jest z parku, który się nazywa Eastrop w Basingstoke w Anglii. Więc to wszystko jest park. To jest jakiś tajfun normalnie. Jak się odwrócę w tą stronę, to nic nie będzie słychać. Nie wiem, żeby... Oh my goodness. Wait. This is really not nice. Ło jasny piorun, kamera mi poleciała razem ze statywem. Strasznie to wyglądało. I nie zepsuła się. Ale coś tam pękło. No, na żywo wszystko. Dobra, jeszcze raz. Okoliczności przyrody są tak, że wieje jakiś tajfun. No, w Anglii ogólnie wieje i leje, ale dzisiaj wieje tak, że no, robi wrażenie nawet w Anglii, jak wieje. A szkoda, że nie mam latawca. Ale tutaj teraz to wszystko robi za latawiec. Kamera mi przed chwilą poleciała. Ze statywem. Tutaj latają ptaki, które w tle można oglądać, jakbym się znudził komuś ja. Ale słuchać mnie można dalej. Lepiej pilnuję kamery na wypadek, jakby poleciała znowu, bo o! No, 9 skali Beauforta jest. Normalnie sztorm jakiś. No, teraz już przywiązałem kamerę do słupa. To daleko nie poleci. Dobra. Dzisiaj w odcinku odwyku będzie o tym, o czym o dziwo nie było. Ja byłem pewny, że ja zrobiłem o tym odcinek, bo to jest tak popularny temat, że jest oczywisty aż, czyli o obrazach świętych. Na pewno nie było, no może gdzieś było, ale ja nie mogę znaleźć. Święte obrazy. Problem jest wśród ludzi w Polsce zwłaszcza. Narasta sobie ten problem, bo coraz więcej ludzi ma jakąś tam bladą świadomość o tym, co tam w Biblii jest napisane. I szczególnie, teraz gdzie jest moja ściąga? Miałem gdzieś tutaj w telefonie. Taka, panie technologia, w telefonie Biblia. Normalnie do czego to doszło? Żeby telefon służył do czytania Biblii. No bo wiele ludzi zaczyna znać trochę Biblię, a jak nie zna, to zna ludzi, którzy znają. Albo nawet na przykład spotyka świadków Jehowy, a oni mogą opowiedzieć, że Biblia jest napisane tak, że w 10 przykazaniach początek jest, mówi tak. I teraz uwaga, zrobię taką małą dygresję. Dzisiaj będę używać Biblii, z nowego tłumaczenia Biblii, żeby zapoznać się z różnymi tłumaczeniami. Dzisiaj będę czytać z Biblii pod tytułem Nowa Biblia Gdańska. Jest to tłumaczenie starej Biblii Gdańskiej, jak sama nazwa wskazuje, i ja go nie polecam, po tym jak dzisiaj sobie przygotowanie robiłem i czytałem trochę, bo niby miałaby Nowa Biblia Gdańska po to, żeby stare, bardzo dobre tłumaczenie Biblii Gdańską uwspółcześnić, ona po to była, i żeby była ta Biblia bardziej zrozumiała. Ale efekt jest taki, że jest jeszcze mniej zrozumiała. No, mimo że staropolszczyznę usunięto, ale powstadzali tam ludzie jakieś no, dziwactwa straszne, zwroty nowe, jakieś też mało gramatyczne sformułowania. Widziałem tu przypadek, kiedy wsadzili jakieś słowo, zresztą zaraz przeczytam ten przypadek, którego nie było ani w Biblii Gdańskiej, ani w oryginale, tylko ktoś wymyślił, że tak brzmi lepiej. No nie wiem, bez sensu trochę jest to tłumaczenie, na to wychodzi, ale idea była dobra. 10 przykazań zaczyna się tak, w tej wersji. Wiekuisty, właśnie, zamiast pan z jakimś uporem maniaka, ciągle piszą wiekuisty i to takimi wielkimi literami. W normalniejszych Bibliach to jest przetłumaczone jako po prostu Pan. No i to ma sens, bo to Pan no, brzmi sensownie, zrozumiale, gramatycznie, nie oddaje oryginału idealnie, ale Pan, Pan, panujący Pan, nie? 10 przykazań. W Biblii brzmi tak. Jam jest wiekuisty, Twój Bóg, który Cię wyprowadziłem z ziemi Micraim, z domu niewoli. Micraim to po hebrajsku po prostu Egipt. Tylko z jakiegoś znowu dla mnie przedziwnego powodu tłumacz nie chciał napisać Egipt, tylko Micraim. Tak jakby to było komuś potrzebne, żeby wiedział, że Micraim to jest Egipt po hebrajsku, bo Egipt mu nic nie powie. Nie, nie wiem, bez sensu. Dobra. Ale dalej, zaczynamy przykazanie. Nie będziesz miał innych bogów przed moim obliczem. I tu uwaga, w oryginale nie ma słowa oblicze. Oblicze po hebrajsku jest panaw. I nie ma panaw w ogóle. W Biblii Gdańskiej też nie ma panaw, jest przede mną. We wszystkich tłumaczeniach jest, nie będziesz miał innych bogów przede mną, albo obok mnie ewentualnie. W tym tłumaczeniu nie będziesz miał innych bogów przed moim obliczem nagle. Zrozum tu tłumacza. Nie wiem, bez sensu, chciał być oryginalny. Chciał napisać, ja będę napisał lepszą Biblię. O, ja myślę, że Bóg tu miał na myśli oblicze. Nie wiem, bez sensu. Ale dalej jest tak. Nie uczynisz sobie rzeźby ani żadnej podobizny tego, co wysoko na niebie i co nisko na ziemi. Albo co w wodzie, tam, poniżej ziemi. Podwodne ryby? Podziemne? No tak. Nie będziesz się korzył przed nimi, ani im służył, gdyż ja wiekuisty twój Bóg jestem Bogiem zazdrosnym. I tak dalej. A potem leci ciąg dalszy. Ktoś, kto nie czytał 10 przykazań z Biblii, tu jest zwykle zaskoczony i się mnie pyta, co ty czytasz? I czy, zaraz drugie pytanie, czy jesteś świadkiem Jehowy? Bo w mojej Biblii tego nie ma. Tak mówi, wtedy normalnie w rozmowie mówi, no to weź swoją Biblię i przeczytaj. I podaje, że to jest 5 księdze Mojżeszowej, 5 rozdział. I on czyta i mówi, czyta i potem zaraz odwraca na pierwszą stronę, żeby sprawdzić, czy to na pewno Biblia. Bo w jego Biblii jest dokładnie tak samo. I może innymi słowami, bo tłumaczenie inne, ale sens dokładnie ten sam. No i potem sprawdza, czy na pewno Kościół jedynie słuszny to wydał i czy jest pieczątka od prymasa i wszystko się zgadza. I człowiek głupieje i mówi, co? Dlaczego? Jak to? Nie będziesz robił podobizn, rzeźb, obrazów, żeby się im kłaniać, żeby ich czcić i żeby im służyć? O co tu chodzi? No i tutaj właśnie różne są teraz sposoby, jak pokonać ten problem, bo ewidentnie coś jest nie tak, nie? Dla każdego zwykłego człowieka, co sobie w Polsce mieszka, musi się ten człowiek zwykły jakoś zmierzyć z tym problemem, że wszędzie dookoła w Polsce pełno jest kapliczek z podobiznami Marii, świętych, Jezusa, że obraz jest przesławny, z wątpliwej urody w Częstochowie, Matki Boskiej mulatki czy coś. Ona jest, właśnie zauważyliście, że ona jest prawie murzynką na tym obrazie? To dziwne trochę jest. No tak, jakaś taka matka polska, Polka, ale opalona. Matka Polka, to znaczy matka Żydówka Polka. Ale ta dobra Żydówka, bo wiecie, są ci źli Żydzi, antykatolicy Żydzi, co jak głosi Rydzyk, ma miejsce w Polsce właśnie, ale Matka Polska Żydówka z Częstochowy, murzynka, ale Polka biała spod Częstochowy właśnie, która jest z Izraela, ale jest z Polski, nie, i tak dalej. Się staram, żeby ten odcinek nie był ironiczny, ale śmieszny, ale naprawdę trudno poważnie podejść do tego, jeżeli się chce logicznie wszystko objąć, a trafia się cały czas na już na tyle, nie tyle na nielogiczne rzeczy, co na rzeczy, które kpią z logiki, o, tak powiem. Które są jakimś parodią w ogóle logiki. Nie? No właśnie Żydówka, nie no, lubimy Żydów, ale w Częstochowie modlią się wszyscy do matki Żydówki. I nikomu to nie przeszkadza też. Ale największy problem jest to, że człowiek, który chce się podobać Bogu i który no, szanuje Biblię i tekst, który tam jest napisany i nawet uważa, że ten tekst jest słowem od Boga. Czyta sobie, że Bóg powiedział, nie będziesz robił podobizn i rzeźb i obrazów. A potem wszędzie dookoła praktyka jest, że wszyscy robią dokładnie odwrotnie niż jest napisane w Biblii, czyli się kłaniają przed obrazami. Obrazy odwiedzają domy, obrazy są w każdym kościele. Ludzie przed nimi stoją, modlą się, klęczą do obrazów. No, jak inaczej wytłumaczyć, po co do Częstochowy jeżdżą, bo tam jest klimat lepszy, żeby się modlić? No, wiadomo, że do obrazu jadą przecież. Zresztą nikt nie polemizuje z tym, że jadą do obrazu. Więc tak, są wytłumaczenia oczywiście, no bo ludzie nie mogą żyć w rozdwojeniu wiecznym jaźni. Muszą albo przestać praktykować. O, wieje. Kamero, nie ruszaj się. Wytrzymaj, kamero. Wytrzymaj. Że odleci cały ten namiot zaraz przy tym, wiesz. Niedobrze jest. Więc ludzie muszą albo porzucić zwyczaj stary, więc no, taki wydający się dobrym, nie? Bo było od zawsze, nasza babcia jeździła do Częstochowej, mama jeździła do Częstochowej, ja jeżdżę do Częstochowej. I czemu nie? Więc, ale muszą to porzucić, jeżeli uznają, że trzeba się trzymać Biblii tak, jak jest napisane wiernie. Albo może zostawmy sobie zwyczaj, a spróbujmy sobie zrozumieć lepiej Biblię. Ten sposób rozumienia Biblii jakoś mi się dziwnie kojarzy z podejściem Unii Europejskiej do referendum w sprawie tego, czy być w Unii, czy nie być, nie? Bo są dwa sposoby na wyniki referendum, czy być w Unii Europejskiej, jak widzieliśmy w praktyce kiedyś w Irlandii na przykład. Więc tak, albo ludzie zagłosują, żeby być w Unii, no to dobrze, albo ludzie zagłosują, żeby nie być w Unii i wtedy trzeba powtórzyć głosowanie, no bo jest przecież wiadomo, że no coś nie tak jest. Chyba, może, nie wiem, może nie przekonali jacyś byli, może chorzy niektórzy. No się powtarza, aż będzie ten wynik, który chcemy. No i trochę mi to przypomina nawet bardzo podejście do kwestii obrazów, których no, sławić je czy nie sławić, modlić się przed nimi czy nie. Po prostu ludzie, jakby szczerze się przyznać przed sobą, zwyczajnie chcą mieć obrazy. I z tego założenia wychodząc, czytają Biblię i no i co się, no właśnie, no i sobie, no i co zrobią? Jakbym coś wyjdzie, że nie tak, no to czytają tak długo, aż im ktoś powie taką wersję, która im się spodoba, nie? Czyli, że im zezwoli w końcu. I ludzie się udają więc do księży często i od księży słyszą mniej więcej takie wytłumaczenie. Co prawda w Starym Testamencie Bóg zabraniał obrazów czcić, ale, i tutaj są różne wersje. Pierwsze wytłumaczenie jest takie, ale Bóg zabraniał czcić tylko obrazy rzeźby pogańskich bogów, czyli tych obcych, czyli Asztarte, Aszery, Baala i tam pełno ich jeszcze tam było, zresztą zwłaszcza tych od tych ludów, narodów, które były dookoła Izraela. Nie? To jest takie pierwsze. Czy to się zgadza z Biblią, to wytłumaczenie, czy nie? Połowicznie. To znaczy, że Bóg rzeczywiście zabraniał czcić wszelkich innych bogów. Od tego się zaczynają już w ogóle te wszystkie przykazania, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym. I mówi, że nie będziesz miał innych bogów w ogóle. No więc to jest pewne i oczywiste, ale czy... Wiatr! Ale czy zakaz czczenia obrazów... Wiatr mnie w ogóle zagłusza. Aż sprawdzę, czy mnie słychać. Czy zakaz czczenia obrazów... No nic nie słychać, tak szumi. Mówię tutaj. Halo. 07, zgłoś się. Halo. Czy zakaz czczenia, więc obrazów, dotyczy również zakazów... Znaczy, dotyczy również tego Boga prawdziwego, czy nie? Nienormalne, normalnie co za pogoda. Ej, ja wiem, bo wiecie, bo ja wiem, jakie jest wytłumaczenie. Jakbym był w kościele takim zielonoświątkowym, takim, ale takim super zielonym, to by powiedzieli, że to szatan wiatr zesłał. No, ale może tak, może nie. Żeby przeszkadzać, nie, bo to ważna kwestia. Czy może tak być, że Biblia rzeczywiście zakazuje posągów, rzeźb, ale tylko pogańskich bóstw? Co z Bogiem prawdziwym? No więc Biblia to mówi jasno. Ja nie widzę, żeby tu były jakieś wątpliwości. Mówi, że dotyczy to też i Boga zwykłego, no ale to widać, jak się przeczyta uważnie. W tej samej księdze, gdzie jest 10 przykazań, rozdział wcześniej, są takie, no jest też tekst, Biblia się nie składa tylko z przykazań, ale wcześniej mówi tak. 4 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, 15 rozdział mówi tak. Zatem, aż coś tam gada. Mówi tak. Usilnie się strzeżcie odnośnie waszych dusz. To jest to lewe tłumaczenie. Możecie przeczytać we własnym, bo nawet lepiej. Gdyż w dniu, w którym wiekuisty przemawiał do was na Chorebie, na górze Choreb, pośród ognia, nie widzieliście żadnej postaci, abyście nie skazili się i nie uczynili sobie rzeźby obrazu jakiejkolwiek podobizny w postaci mężczyzny czy kobiety, czy w postaci zwierzęcia, które jest na ziemi, albo w postaci jakiejkolwiek. No i tam wyjaśnia, jakie są możliwe postacie. Ale sens zdania jest taki, że tłumacząc na jakiś normalny polski teraz, mówi tak. Ponieważ nie widzieliście, jak Bóg z wami rozmawiał, żadnej postaci, bo Bóg nie ma postaci. Widzieliście, że Bóg, słyszeliście, że Bóg mówi, widzieliście, ale nie było postaci. Nie było co narysować. W związku z tym nie róbcie sobie żadnych postaci i podobizn, czegokolwiek, żeby to czcić. Jako uzasadnienie w tym zdaniu jest podane to, bo Bóg nie wygląda nijak. Ponieważ więc Bóg nie wygląda nijak, nie róbcie rzeźb. Z tego zdania wynika kilka rzeczy. No pierwsza, właśnie ta oczywista wprost, że no nie ma jak narysować Boga, więc go rysować nie ma sensu. Ale druga, jeszcze ważniejsza, że zakaz czczenia rzeźb i robienia obrazów Boga, którym się potem kłaniamy i czcimy jakoś, albo traktujemy specjalnie, że ten zakaz dotyczy Boga, tego Boga, a nie pogańskich bogów. To zdanie odnosi się tylko i wyłącznie do tego Boga prawdziwego. bo jest przytoczone uzasadnienie, dlaczego nie robić rzeźb, czyich w domyśle rzeźb, jeżeli nie widzieliście w postaci Boga Izraela. No, rzeźb Boga Izraela, nie? Tak więc to jest kwestia akurat rozwiązana. Bóg nie chce, żeby robić rzeźb jemu i obrazów jemu. Co jest właściwie dosyć w oczywisty sposób wynika z tych wszystkich tekstów zakazujących robienia rzeźb i obrazów w celach chwalebnych. Ale tu jest zdanie już wprost, żeby nikt nie miał wątpliwości i sobie nie wmawiał rzeczy nieprawdziwych po prostu, albo sprzecznych z Biblią. No okej, to jest rozwiązane, ale jest, jeszcze nie jest koniec problemu. Bo przecież można powiedzieć, że Stary Testament swoje, a Nowy Testament swoje. I no, to jest warta zastanowienia się kwestia. Inaczej mówiąc, uzasadnienie takie, dlaczego jeździmy do Częstochowy jest takie. Bo w Starym Testamencie nie wolno było, co prawda, jeździć do Częstochowy. I jest przykazanie, które mi wprost nie będzie robił rzeźb żadnej kobiety, a tam jest, no, ewidentnie kobieta, no. Ani mężczyzny, ani ptaka, ani niczego. Ani ssaka, ani gada, ani glizdy, nic. Zero. Czego nie rozumiesz, mówi Bóg. Nie? Kobiety też. Dobrze, ale to był Stary Testament. A w Nowym przyszedł Jezus, wszystko zmienił. Takie jest wytłumaczenie. Czy to jest prawda z Biblią, czy to się klei? No znowu w połowie. Bo Jezus przyszedł i pozmieniał parę rzeczy rzeczywiście, ale Nowy Testament wyjaśnia, na czym te zmiany polegają, bo część zmieniła, część nigdy nie zostanie zmieniona. Sam Jezus odpowiadał na to pytanie, bo no bo, że on coś zmienił, to było jasne. Sam mówił, że zmienił, że nowe królestwo jest, że jest nowe przymierze, jest napisane dużo nowych rzeczy. Ale powiedział, co nie zmienił. Powiedział, że ani kreska nie przeminie z przykazań, z prawa Bożego, z tego, co Bóg napisał. Albo inaczej bym to powiedział, poglądy Boga się nie zmieniły. Nie zmieniają się. Sam Jezus o tym mówił, że wszystko, co spisane, to tak jest. To, jak wyjaśnia w liście do Rzymian, czy w liście do Hebrajczyków, w paru listach w Nowym Testamencie, apostoł tam pisze, autor, i wyjaśnia kwestię tego, czym się różni Nowy Testament, jak w jakiej relacji pozostaje do Starego, czyli do wiary w Boga za pomocą nakazów, zakazów, przykazań. Relacja jest taka, że stare przykazania stały się no przedawnione, jakby, albo mało użyteczne już. Nie, no, też źle złe określenie daje, są użyteczne i no, wiek tam nie gra roli. Jakby to inaczej powiedzieć, jest coś lepszego. Tak to bym powiedział, na ludzki znów tłumacząc jakoś łatwo zrozumiały język. Stary Testament jest mniej znaczący dzisiaj dla kogoś, kto ma nowy. Nie z tego powodu, że są przykazania jakieś staroświeckie i nas nie dotyczą. Albo, że Bogu się zmieniły poglądy nagle. Nie. Z innego powodu. Z tego, że Stary Testament pokazywał jedną drogę do Boga, a Nowy pokazuje inną drogę do Boga. Stary Testament mówił o drodze przez przestrzeganie przykazań, co to wszystko wyjaśnia Biblia. I mówił o Stary Testament, że drogą do Boga jest przestrzeganie przykazań. Kto je przestrzega, to przez nie będzie żył, tak mówi Biblia. Nowy Testament mówi, że niezależnie od tamtej drogi, nie że tamta jest nieważna, nie działa, no nie, jest sobie, ale niezależnie od niej jest teraz nowy sposób, sposób, który polega na tym, żeby się doczepić poznajomości do Jezusa. Czyli tam wejść sobie od tyłu bramką. Masz dom, nie? I masz główną bramę z przodu, że jest akurat zamknięta trochę i trzeba się do niej włamywać i jest ciężko wejść, się okazało. No i teraz wymyśli budowniczy, a zrobię furtkę z tyłu pod tytułem właśnie Jezus ta furtka i ona będzie tam otwarta, tylko tam stoi strażnik i da się wejść po znajomości. Jak cię strażnik puści, to wszedłeś, koniec. Nie musisz nic wyważać i się męczyć i walić kilofem i szukać klucza. Z tyłu jest wejście. I o tym mówi właśnie Biblia, że taka jest relacja starego do nowego. Dobra, i teraz jak to się ma do obrazów i ikon? Nijak się to nie ma, bo to nie mówi o obrazach i ikonach. W Starym Testamencie prawa pokazują, co Bóg sądzi o tym albo o tamtym. Więc jeżeli ten sam Bóg w Starym Testamencie uważa, że nie należy go czcić, robiąc mu obrazy, to jest jasne chyba, czy tu też ktoś ma wątpliwości. W Starym Testamencie tak było w każdym razie, nie? To dlaczego w Nowym Przymierzu miałby zmienić zdanie? Co się takiego zmieniło? No to kwestia tego, czy czcić obrazy, czy nie, nie dotyka takich problemów jak czy będę w niebie, albo zbawienia jakiegoś, albo czy będę miał kontakt lepszy z Bogiem, czy gorszy. Tylko dotyczy tego, co Bóg lubi i co nie lubi, co mu się podoba i co uważa za obraźliwe. Kiedyś napisane jest, uważał, że to jest dla niego uwłaczające, obraźliwe, że nie lubi, jak ludzie czczą obrazy, nawet jego obrazy, nawet jeżeli jego czczą w tym, przez te obrazy. Mówi, żeby tego nie robić. Jednoznacznie, wprost i bez wyjątków. Obrazów, które się używa do oddawania czci boskiej. W Nowym Testamencie miałby nagle zmienić zdanie i powiedzieć, dobra, już mi się podobają obrazy. Takie wytłumaczenie też słyszałem. Skoro Jezus, Bóg, którego, no tak, nie widać było, nie wiadomo, jaką ma postać, się już wcielił i już ma postać człowieka, to z tego wynika, że teraz już wolno robić postać człowieka i rysować. Bo kiedyś nie miał, a teraz ma. Jeżeli sam Jezus jest człowiekiem, to teraz wolno nam rysować człowieka. O, to jest uzasadnienie, które wydaje się logiczne, ale jest kompletnie błędne. Bo to jest uzasadnienie logiczne na zasadzie, że skoro Bóg robił kupę, Jezus, to ja też mogę robić kupę, nie? Skoro opowiadał kawał o babie, to ja mogę opowiadać kawał o babie. Ta logika ma sens rzeczywiście. Ale w tym wypadku tego wcielenia się i nabrania postaci nie ma żadnego sensu, bo jest zwyczajnie błędna. Dlatego, że gdyby ją poprawnie zastosować, to by trzeba powiedzieć tak. Jeżeli Jezus oddawał cześć obrazom, to ja mogę oddawać cześć obrazom. To by było prawidłowa, analogiczna rozumowanie, logiczne. Ale Jezus nie oddawał czci obrazom, ani rzeźbą. Ale skąd? Ani nie namawiał. Przeciwnie, robił wszystko to, co mówi Tora, co mówi Stare Przymierze. Nie ma nigdzie żadnej zachęty też, żeby jakieś obrazy nagle robić. W Nowym Testamencie też jest odniesienie zresztą do tych obrazów wprost. Jest w formie potępiającej i nie widać, żeby coś się zmieniło. W liście do Rzymian, w tym dziwnym tłumaczeniu, jest napisane tak, o ludziach, których ewidentnie autor nie lubi, bo mówi o nich, że zapewniając, że są mądrzy, zostali głupimi. I dalej mówi, zamienili też chwałę nieśmiertelnego Boga na podobieństwo obrazu przemijającego człowieka oraz ptaków, czworonogów i płazów. No i dlatego Bóg ich wydał na zepsucie i takie różne rzeczy. Ale jest odniesienie tutaj do tego obrazu, że zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na podobieństwo obrazu. Dalej jest, że zamienili prawdę Boga na kłamstwo i zaczęli oddawać cześć boską oraz służyć stworzeniu zamiast twórcy. Wbrew temu, który stworzył i który jest wysławiony na wieki, tak jak tu autor pisze. To jest pierwszy rozdział listu do Rzymian. Pierwszy list z tej całej serii listów i zaraz w pierwszym rozdziale jest o tym mowa. Nie widać, żeby coś tu się zmieniło. Dalej jest mowa o tych obrazach. Dalej jest pokazywane jako błąd i zła rzecz, żeby oddawać cześć stworzeniu zamiast temu, kto stworzył. Ludzie mówią tak, że tak naprawdę, jak jadą do Częstochowy, to nie po to, żeby czcić obraz. Przecież, wiadomo, to by było głupie. Tylko, żeby czcić osobę, którą ten obraz reprezentuje. Czyli no, tą, która jest tam namalowana jako, prawda, królowa, murzynka i tak dalej. Taka ciemna. Czy to się nie mówiła Czarna Madonna o niej przypadkiem? Może, nie. Kilka wersji było, może mi się pomyliło. No, ale tak jest uzasadnienie, że ja nie czczę obrazu przecież. Ja czczę stworzenie. O, ups. O, właśnie Biblia mówiła, żeby nie czcić stworzenia. To dobrze, to ja nie czczę stworzenia. Ja czczę tą osobę, która jest czwartą osobą czwórcy. Albo dobra, ona nie jest człowiekiem, ona jest super człowiekiem. To już mogę. Albo, no dobra, no to a święci, no to już stworzenie. To nie za bardzo. To Biblia potępiła stworzenie. Więc tak czy inaczej, no nie wyjdzie się z tego klimatu. Ale nawet dobrze, załóżmy, że Bóg no patrzy tam, że może coś tam mu nie pasuje, że się czci stworzenie, bo tam coś pisał. No dobrze, ale załóżmy, że zrobił wyjątek tutaj. Poza tym, jeszcze chodzi o Jezusa przecież, nie? No to już stworzenie nie było do końca. No ciało to może, ale całość to nie za bardzo, to może nie dotyczy, to może można. Obraz Jezusa, nie? Więc tak sobie tłumaczę, że to nie jest obraz, tylko to jest ten człowiek. No ale, no dobrze, no ja mogę kupić to wytłumaczenie. może da się naciągnąć tutaj Biblię. Jak ktoś próbuje, niech naciąga. Ale ja sobie zadaję pytanie takie. Dlaczego ktoś patrzy w ogóle od tej strony na kwestię oddawania czci obrazom, w ogóle traktowania obrazów jako święte, od strony, czy mi wolno? Zamiast od strony, dlaczego powinienem? Bo jak ja sobie myślę na przykład, czy mi wolno iść do sąsiadki pod nieobecność męża i sobie z nią zrobić zabawę w słoneczko, albo w jakąś inną, nieważne. Albo czy ja mogę okraść sobie kogoś sprytnie, bo mam akurat możliwość, czy mi wolno? Inaczej mówiąc, jak sobie myślimy o tym, czy nam wolno, czy Biblia pozwala, to zawsze w sytuacji, kiedy my coś chcemy najpierw, sami z siebie, bo nam to pasuje, bo nam to robi dobrze, albo się czegoś boimy, ale to ja chcę najpierw, a potem się zastanawiam, a czy Bóg pozwala? Więc jeżeli teraz w sytuacji oddawania czci obrazom ktoś pyta, czy wolno mi oddawać cześć obrazowi Jezusa, z tym na przykład sercem, albo do Częstochowy, do obrazu jeśli, czy mi wolno, to oznacza tylko to, że człowiek sam z siebie chce te obrazy najpierw, a potem pyta, czemu wolno. Dlaczego, się pytam, człowiek miałby chcieć tak bardzo oddawać cześć obrazom? Ja tego nie rozumiem. O co tu chodzi? Co ludzi tak kręci w tych obrazach, że aż tak bardzo chcą, że pytają potem, czy im wolno? Bo ja bym pytał tak. Co się Bogu podoba? Jak Bóg chce, żeby go czcić? I jak widzę, że Bóg mówi na przykład gdzieś w jakiś sposób mówi, że najlepiej to wchodzić na górę i tam się przez godzinę modlić. Albo mówi, najlepiej budować sobie krzyż i przed nim klęczeć. Albo mówi, a najpierw sobie namalować obraz i przed tym obrazem mnie kontempluj. Gdyby tak powiedział, to ja wiem, że to Bóg chce. Nie, że ja, bo ja nie wiem, dlaczego miałbym na przykład lubić chodzić na górę i tam coś robić, albo do obrazu. Niekoniecznie, ja jestem neutralny, ale jak Bóg mi coś mówi, to ja mówię, o, lubię Boga, tak zrobię. Tu jest sytuacja odwrotna przy tym problemie obrazu. Ludzie sami najpierw chcą. Jakby to ich kręciło jakoś dziwnie. Dlatego może lepiej jest zastanowić się nad tym problemem. Albo jak z kimś rozmawiasz, to niech on się zastanowi, dlaczego on sam z siebie chce to robić. Dlaczego szuka tych obrazów tak bardzo. Bo to nie wydaje się naturalne przecież zjawisko. Wydaje się odwrotnym podejściem. Gdyby rzeczywiście podejść uczciwie do kwestii, jak czcić Boga, bez żadnych naleciałości, bez przywiązania do tradycji, już zwyczajów, jakie są, bez tego, że coś sprawia, że lubimy sami z siebie jeździć do tego obrazu albo zbierać święte obrazki czy coś. No gdybyśmy tak podeszli i zadali sobie pytanie, czy coś promuje to czczenie obrazów w Biblii na przykład, to by była odpowiedź absolutnie prosta, jasna i ewidentna. Nic. Nic nie wskazuje na to, że to jest cokolwiek, co się Bogu podoba. Szczególnie w najbardziej optymistycznej wersji jest to, że to jest Bogu absolutnie obojętne. Niczym nie nawołuje do takiego oddawania czci. Nie ma żadnego przykładu pozytywnego kogoś, kto tak robił. No normalnie zero. W dodatku Bóg się pokazuje bez żadnej postaci i jeszcze na dodatek jakieś zakazy są dotyczące rzeźb i obrazów, które no na siłę można sobie na przykład jakoś zignorować, mówiąc, że to przestarzałe. Ale zachęty żadnej nie ma. I pytanie, po co to ludzie robią więc? Dlaczego w tą stronę idą? No jak mówię, już odpowiedź widzę tylko taką, że bo lubią, bo coś ich to kręci. Dlaczego ich to kręci, to ja się wolę nie zastanawiać, bo to jest jakieś perwersyjne, mi się wydaje. Dlaczego człowiek miałby lubić sobie zbierać obrazy czy coś? Ale no bo jaka odpowiedź może być? Nie, może taka sama, że z tego samego powodu, dla którego lubi talizmany zbierać, albo chodzić na przykład czy horoskopy czytać, do wróżki czy coś, bo jest w tym coś takiego nie ponadnaturalne, to jakieś przypisywanie ponadnaturalnych właściwości zwykłym przedmiotom. Człowieka czasem kręci, nawet bym powiedział często kręci, to jest pułapka. Taka w naszej naturze, my lubimy jakieś tam różdżka, o różdżka, to nie jest patyk, to jest czarodziejska różdżka, Expelliarmus, nie? I zaczynamy się tym, no lubimy to, jako ludzie. No myślę, że z tego powodu właśnie w Starym Testamencie jest to zdanie, które czytam, sformułowane tak, żeby strzec swojej duszy, bo nasza dusza jest podatna na takie rzeczy, więc uważaj. Żebyś przypadkiem, tam dalej jest w czwartym rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej, o, tam gdzie jest mowa o tym, że nie widziałeś żadnej postaci, więc strzeż duszy, żeby tam nie robić, że rzeźb, obrazów nie robić, nie traktować ich magicznie. Tam jest nawet napisane, żebyś na przykład nie popatrzył na gwiazdy i nie posłał im pocałunku. Kocham was, gwiazdy. Dlaczego? Bo to znowu zaczyna nas kusić, żeby zacząć traktować gwiazdy jako obiekt jakiś magiczny, żeby im zacząć cześć oddać, jakąś, nie wiem, ofiarę może. Może, nie wiem, raz wieczorem można się pomodlić: gwiazdko, gwiazdko, strzeż moje dzieci. I tak się to zaczyna, nie? Potem się zaczyna traktować tą gwiazdkę, że to jest osoba jakaś, ta gwiazdka. A za jakiś czas można jej nadać nazwę, na przykład Wenus. A potem, no, jak już jest jakaś Wenus i to ona była kiedyś tą gwiazdką, może ona jest, ta Wenus, gdzieś w innych postaciach. A potem się jej robi posąg. A potem on sobie jest w Atenach. A potem wojny przychodzą i zostaje po nim jakiś kawałek, a potem jest muzeum i tak mamy dziś, dożyliśmy dzisiaj, nie? Więc, że no tak się dzieje, no tak się dzieje. Czy to jest jakieś zjawisko powszechne? Nawet to wychodzi, że jest. Bo ja nie widzę innego wytłumaczenia tego właśnie irracjonalnego przywiązania do rzeźb i obrazów, jakie w Polsce zwłaszcza ludzie mają. A nie tylko, we Włoszech tak samo, a i na wschodzie, te ikony, ikony. No ja pamiętam, tak, za tym stoi filozofia, że to nie sam przedmiot jest ten magiczny, tylko ta osoba, która stoi za przedmiotem, jest magiczna. Ale bardziej ja mam problem z tym, że to w ogóle jest magiczne. A to nie powinno mieć miejsca. Niezależnie od tego, czy się modlę do osoby, czy do przedmiotu. Już pomijam fakt, że po co ten pośrednictwo przedmiotu? Po co ten portal do innego świata w postaci obrazu świętego? Czy jakby, nie wiem, jakby fale jakieś przechodziły przez obraz i dochodziły do nieba przez Częstochowę takie, nie? I zwrotną drogą z powrotem przychodziło, moc przechodziła przez obraz i uzdrawiała. No tak? Jakby tego nie traktować? Jakby nie podejść? Trzeźwym okiem patrząc trzeba sobie powiedzieć prawdę, że to jest magia. To jest to samo. To, że to jest magia usankcjonowana przez Kościół, nie zmieni faktu, że to jest dalej magia. Traktowanie przedmiotu jako rzecz ponadnaturalną. Nawet przy tym całym uzasadnieniu, po samych czynach patrząc, po tym, jak się ludzie zachowują, no nie da się zostać ślepym na to przecież. Czy powinniśmy tak magicznie podchodzić do Boga? No, są już właśnie różne szkoły, nie? Na przykład to główne podejście w Polsce, jakie ludzie mają, to, że dzielą sobie sfery życia na sakrum i profanum, o czym już kiedyś mówiłem i pewnie będę wracał, bo to jest akurat ważne założenie, że dzielą sobie właśnie sfery życia tą świętą, tajemniczą, niewytłumaczalną, ponadnaturalną, magiczną właśnie i tą zwykłą, codzienną, szarą życie. Od poniedziałku do soboty, a w niedzielę mamy, o, sakrum, tu święte, tu jest Kościół, tu się nie pierdzi. To już jest sakrum. Tu magia działa. Boża magia obowiązuje. Niewytłumaczalne tajemnice. Z opłatka Bóg wstaje. Z obrazu łaska na nas wstępuje. Jakieś tu się woda w krew zamienia. I to wszystko w naszej głowie. Dobra, zostawmy już tą magię. Myślę sobie, czy o czymś zapomniałem, czy nie. Powiedzieć jeszcze. Nie mówiłem jakoś, ja wiem, to jakoś od... Może od dziwnej strony gadam o tych obrazach, nie? Bo przeważnie jak można oczekiwać, że jak ktoś przyjdzie, kto jest takim zwolennikiem twardego czytania Biblii. No albo jak to niektórzy mówią, prostakiem na przykład. On czyta tak, jak jest napisane. Głupek! Nie? Jest żadne tam tajemnice. Magisterium Kościoła przez wieki to tłumaczy, a ten se czyta i myśli, że zrozumie, nie? I że jeszcze jakieś sakrum nie uznaje. To w ogóle już obrazoburca i heretyk. Że nie uznaje tej świętości, tej tajemnicy wielkiej wiary. Nie ma tajemnicy wiary, jest jedno życie. To jest, tylko jest profanum, wszyscy jesteśmy profanum. Jednocześnie jesteśmy i sakrum, no, w środku, ale to nie ma tego rozdziału w ogóle. To jest jedno życie, prawdziwe. Więc można się spodziewać, że taki jak to człowiek, jak przyjdzie, zacznie gadać o obrazach, to będzie mówił, że nie wolno, Bóg zabrania i przykład, i z Biblii, i nie będziesz robił rzeźb. I jeszcze będzie dowodził, że to jest drugie przykazanie, tak by to miało znaczenie, które to jest przykazanie z kolejności. Ja właśnie jakoś inaczej bym chciał podejść. Ja bym wolał podejść to, co najważniejsze bym chciał, co jest inne może w tym, co tu mówię, od takiego standardowego krzyczenia, że nie róbcie obrazów, to inne polega na tym, żeby może zamiast zadawać sobie pytanie, czy wolno, bo czy Biblia zabrania, uświadomić sobie, dlaczego ja zadaję pytanie, czy wolno, czy Biblia zabrania. Jeżeli zadaję to pytanie, to znaczy, że ja coś chcę sam z siebie, a nie dlatego, że mi Bóg kazał, że ja to usłyszałem od Boga albo z jakiegokolwiek źródła. Znaczy, że ja sam chcę. Na to wychodzi. Tak jak ja pytam, czy wolno mi ściągnąć piosenkę z sieci. Dlaczego? No bo ja chcę ją ściągnąć. A pytam, czy wolno? Bo chcę wiedzieć, co na to Bóg, że ja coś chcę. Tak samo tu. Więc tak do tego może lepiej podejść by było, bo to myślę, że więcej może zmienić na lepsze, na pewno. Już samo uświadomienie sobie faktu, dlaczego coś robię, zmienia człowieka na lepsze. Sprawia, że żyje bardziej świadomie. Czyli o to chodzi, żeby się teraz przepisał z jednego obozu, z obrazoholików do drugiego obozu, obrazofobów. W ogóle nie ma obozów tutaj. Ja nie o tym mówię w ogóle. Ja mówię, żeby człowiek, który dotąd myślał, czy mi wolno, bo chce coś, zastanowił się, że nad tym, dlaczego ja to chcę i co chce Bóg, nie? Skoro ja już mam go chwalić, sławić, lubić i robić to, co mu się podoba, skoro tak mówię, to powinienem właśnie inaczej podchodzić. Przestać myśleć, że ja chcę coś i czy Bóg mi pozwala i zacząć myśleć, jak Bóg chce, żebym postępował, chodził, go chwalił i tak dalej. I może, jak ktoś też odkryje, że sam siebie chce te obrazy, a nie dlatego, że mu Bóg nakazał, że wierzy, że to od Boga jest, tylko że sam chce, może się zastanowi, dojdzie do wniosku, no dlaczego on sam tak to bardzo lubi. Jeżeli mu dojdzie do tego, że to wcale nie ma związku z Bogiem, tylko z przyzwyczajeniami, z tym, że ludzie lubią takie magie, może zabawę magię, horoskopy, talizmany, że to ich kręci, zwyczajnie. Tak prosto, po prostu po ludzku, że to jest fajna zabawa i fajne takie podejście, takie sprawia, że się czujemy, o, weszliśmy w świat magii, o. Więc jeżeli to sobie uświadomimy, to może samo to wystarczyć, żeby po prostu przestać i być trzeźwo myślącym człowiekiem, który wierzy w rzeczy prawdziwe, bez dodatków magicznych, który wierzy w Boga, którego nie trzeba dopompowywać teraz obrazkami, bo tak naprawdę go my nie widzimy. Ale jak już mamy obrazek magiczny, o to wiemy, że to o, tam jest Bóg, bo tam jest jakaś magia dokół niego. A bez obrazka nie ma, Bóg zanika. To źle świadczy o kimś, kto twierdzi, że zna Boga i jest jego zwolennikiem, jeżeli w ogóle go nie widzi nigdzie poza obrazkami. Ludzie, ostatecznie mówimy tylko o kawałku farby namalowanej na papierze obrazku, których codziennie pełno oglądamy na YouTube, w internecie, wszędzie dookoła nas jest pełno obrazków, piktogramów i napisów i wszystkiego. To jest tak naprawdę nic więcej. Ten obraz, co tam przedstawia Jezusa, to jest obraz. To nie Jezus. Może właśnie czasem warto sobie się tak otrzeźwić tym. Skoro to nie jest Jezus, to po co nam takie marne rzeczy, ludzie? No, nie lepiej iść do oryginału? I tak bym do tego podchodził, bo nakazy i zakazy i co wolno, co nie wolno, to jest Starego Testamentu droga, a ja jestem zwolennikiem nowego podejścia, Nowego Testamentu drogi i ona jest inna i fajna i skuteczna jak pieron, jak pokazała historia i opowiadania różnych ludzi. Koniec ci. A teraz na koniec konkurs mam. Ale musi wiatr przestać wiać, bo przecież, no przecież nie dam rady nic powiedzieć. Halo! Wiatrze, nie wiej! No, no słychać mnie już. Dobrze, słychać mnie to jeszcze przez ten wiatr. Konkurs na... No, bo okej, okay, bo co jaki... Jak muszę od początku... Przewijanie na początek myśli. O, już jest. Dawno, dawno temu, jak zaczynał się Odwyk, to jego strona www.odwyk.com była taka mała, taka wąska, pamiętacie jeszcze? Starzy bywalcy. Nie wiem, co oni tutaj jeszcze robią właściwie. Jak ktoś słucha od 6 lat tego jednego programu, to znak, że coś z nim chyba nie tak jest, bo Odwyk jest dla ludzi, którzy właściwie nie znają Biblii i chcieliby się coś tam dowiedzieć albo posłuchać nowego punktu widzenia, a nie dla tych, co już ją znają i już wiedzą dużo. Dla nich to nie za bardzo jest. Więc jak ktoś od 6 lat dalej uważa, że jest nic niewiedzącym o Biblii i dalej tego słucha, no to niedobrze o nim świadczy. To idź stąd już. Już powinieneś coś wiedzieć, nie? Do tej pory. Jak nie, to źle o mnie świadczy, no znowu. Że gadam i nikt nic dalej nie jest mądrzejszy, nie? No dobra, ale jeżeli się znalazł taki wyjątek, to że dalej tu siedzi, to pamiętaj, że była kiedyś taka strona, taka fajna była, ona miała taki klimat fajny, tylko że jak się odwyk rozwijał, to się już na niej nic nie mieściło. I musiałem zmienić stronę na tą, która jest teraz. I dzisiejsza strona www.odwyk.com, którą właśnie oglądacie prawdopodobnie teraz, powstała ze strony ogrodniczej. Bo to był jedyny szablon, który się do czegokolwiek nadawał, jaki znalazłem. A narysować sam to ja nie za bardzo umiem. Do rysowania to nie, to takie głupoty wychodzą. No i przerobiłem ten ogrodniczy i dlatego tyle zielonego na tej stronie, jakieś tam drzewa, jakieś korzenie są. No bo ona miała być o ogrodnictwie. Znaczy ten szablon powstał dla strony o ogrodnictwie. No i tak sobie myślę, że znowu minął czas i znowu doszły nowe rzeczy do strony odwyku. I znowu ta strona jest trochę taka podziubana. Za dużo tam jest, rzeczy są trochę niepotrzebnie, poupychane w różnych miejscach. I myślę, że pora na nową stronę www.odwyk.com. Co myślicie o tym? I teraz konkurs polega na tym, żeby zrobić szablon tej strony. Narysować po prostu w jakimś programie. Ja już sobie to tam potnę na kawałeczki. Albo jak ktoś chce pociąć, to jeszcze lepiej. I zmajstruję z tego nowy odwyk. Znaczy ten sam odwyk, tylko strona nowa, wygląd lepszy, funkcjonalność lepsza, pasujące, a nie jakieś ogrodnicze. No taki jest konkurs. Konkurs polega na tym, że jak ktoś zrobi szablon odwyku i podstron, wszystko co tu potrzeba na tej stronie, żeby to działało wszystko jak dotąd działa, albo lepiej. Więc jak ktoś to zrobi, to dostanie 100 zł. Zobaczymy, czy ktoś się zgłosi. Taki konkurs. Można nawet zarobić. Jej! Bo warto, nie? Bo potem ludzie korzystają, używają. To może nawet będzie więcej. Dobra, 100 zł i jakiś bonus. Albo na przykład napiszę piosenkę. Nie, to już bez przesady. Nie, dobra, ale przydałaby się może nowa strona. Jeżeli ktoś ma akurat natchnienie, dostanie i ma fajny pomysł i umie narysować to wszystko, żeby było miejsce na wszystkie rzeczy, które są do tej pory, no to niech mi przyśle. Będę bardzo wdzięczny i wszyscy słuchacze i widzowie też, bo będzie to wszystko lepiej wyglądać i działać. I nagroda będzie. I ogłoszę jego zwycięstwo w odcinku Odwyku. I przypomnę, z jakich rzeczy składa się Odwyk dziś, bo może jutro będzie jeszcze różne. Więc tak, główne cotygodniowe programy we wtorki, tak jak ten, który teraz widzicie. Nowa seria audio co czwartki Huberta. Ona jest teraz w kącie na stronie, w tym kącie, albo w tym, nie wiem, bo nie wiem, gdzie jest prawa i lewa. Tak, nowa seria właśnie przy okazji, ona jest dopiero parę tygodni, ale strasznie wywołuje dyskusję dużo i jest świetna, genialna. Hubert robi głównie wywiady z różnymi ludźmi i rozmawia z nimi, co oni myślą o Bogu, jak sobie myślą tu i co czują i dlaczego takie poglądy mają. Bardzo dobre, bez narzucania jakichś jedynie słusznych doktryn, po prostu rozmowy, żeby zobaczyć, co inni myślą. Można się uczyć od innych. Świetne. Dobrze. Poza tym są blogi, które są gdzieś tu gdzieś w kącie i jest ich 9. Jak ktoś przestaje pisać, to wypada i na jego miejsce przychodzi nowy i akurat ludzie się tak mniej więcej zgłaszają. I są te blogi odwykowe. Jeszcze był i na razie ma przerwę, ale będzie Odwyk na żywo program. Ale on jest na oddzielnej stronie, więc jego nie trzeba. Nie. Oprócz tego jeszcze są takie różne rzeczy, no komentarze są, tak wiadomo, i są, co jeszcze jest? No, program biblijny do ściągnięcia i jakieś teksty, informacje, różne takie, pomniejsze rzeczy. Ale te trzy główne rzeczy, programy powinny gdzieś być wyraźnie na stronie i no niech teraz wymyśli ktoś fajny szablon nowy do strony. By było bardzo fajnie, dzięki. I to był koniec konkursu. Koniec ogłoszenia duszpasterskiego i ja już sobie idę, bo wiatr mi łeb zaraz urwie. Nie, naprawdę ja bardzo lubię ten wiatr, tylko dzisiaj to jest... Ja! Wyrwał mi kamerę i pękł mi ją. Znaczy to jest szatański wiatr po prostu, no. Może jednak był, bo Dlaczego nie szatański wiatr miałby mi niszczyć kamerę? Musi być szatański. Logiczne takie, dobra. Aha, sponsorujcie Odwyk, jak chcecie, żeby żył, no bo ej, muszę z czegoś nagrodę ufundować dla sponsora. Nie dla sponsora, tylko dla rysownika, dla twórcy nowego szablonu. O ile taki się znajdzie w ogóle. Może nikt nie wygra, może nie znajdzie się fajny szablon. I piszcie, jak ktoś ma pytania, albo chce pogadać, albo nie ma z kim. martinmałpaodwyk.com i polecajcie to innym, bo to jest bez sensu, jak tutaj będą ci sami ludzie przez lata, przez 5 lat, bo to powinni być nowi ludzie, a starzy powinni ruszyć do przodu ze swoim życiem. Zawsze dobre, nie? Chociaż trochę. Dobra, to mówił Martin Lechowicz. www.odwyk.com. Piszcie komentarze. Bye!